Poranek z RKK.
Słuchacie Państwo Radia Kraków Kultura, a ze mną jest doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa Izabela Dużyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
Izabela, która jest autorką książki Głosy ptaków, symbolizm dźwiękowy w polskiej, rosyjskiej, brytyjskiej i hiszpańskiej literaturze dziecięcej i o tej publikacji wydanej w tym roku nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego będziemy sobie teraz rozmawiać, ale żeby przejść już do tej zasadniczej treści książki, muszę zapytać Ciebie, Izo, o okoliczności powstania tej publikacji, tej książki.
Wszystko się zaczęło tak naprawdę od tego, że poszłam na studia doktoranckie po filologii rosyjskiej, po studiach magisterskich z filologii rosyjskiej. I na początku miałam zupełnie inny temat w planach, ale potem zaczęłyśmy się zastanawiać tak właśnie z moją promotorką, czy przypadkiem ja sobie nie utrudnię życia pod tym względem, że ten temat najprawdopodobniej ktoś gdzieś już w jakimś zarysie podejmował, bo ja chciałam się zająć wybranymi takimi niektórymi aspektami ludowych bajek rosyjskich. No i tak myślałyśmy sobie, że jakby trudno mi tutaj będzie o jakieś nowum, takie naprawdę nowum naukowe, które byłoby jakąś wartością dodaną, gdyby powstała na ten temat kolejna praca doktorska, a że moja promotorka wiedziała, że ja się interesuję głosami ptaków, to na początku tak myślałyśmy, no, że może jakoś to by spróbować przeanalizować w jakimś takim ujęciu językoznawczym, ale trochę tak nie wiedziałyśmy, co by można było z tym zrobić, jak to zrobić, jak się do tego zabrać, bo największy kłopot polegał na tym, że na ten temat praktycznie nie było żadnych prac. Były jakieś pojedyncze naukowe artykuły, ale to też nie były artykuły, które by analizowały to zagadnienie, czyli na przykład jakiegoś takiego interpretowania głosów ptaków w mowie ludzkiej w ujęciu językoznawczym, tylko to po prostu były artykuły przeważnie, które dotyczyły folkloru. Czyli jak na przykład w przekazach ludowych tłumaczono głosy ptaków, czyli chociażby przepiórka, no to była, nie wiem, pójdźcie rządź. I różne jakieś takie pianie koguta, na przykład gdzieś w okolicach Krakowa to tłumaczono, że kogut pieje, w Krakowie był. Takie właśnie jakieś takie różne. I to nie tylko oczywiście w Polsce, było to też w różnych innych krajach. Właściwie każda kultura miała jakieś takie swoje sposoby odwzorowywania tych głosów. Tylko, że nie wiedziałyśmy, czy będzie z tego materiał, bo praktycznie nie było o tym nic. Co by można z tym zrobić? Czy to na tyle będzie można się w to zagłębić, żeby z tego powstała praca, która też będzie coś wnosiła? I tak na początku trochę nie wiedziałyśmy, co z tym zrobić, a potem w końcu ta promotorka mówi do mnie, nie, no niech pani spróbuje z tym, niech pani spróbuje, bo to może właśnie jest szansa, że po prostu do tej pory to nie było eksplorowane jakoś tak bardzo szczegółowo. Na początku było trudno, bo trudno było mi dotrzeć do źródeł, dlatego że potem się okazało, że musiałam pracować na źródłach bardzo często z XIX wieku, bo ja się zajęłam literaturą dziecięcą, ale literatura dziecięca, ten taki nurt dźwiękonaśladowczy w literaturze dziecięcej wywodzi się od folkloru. A żeby dotrzeć do tych takich pierwotnych źródeł, to faktycznie musiałam się cofnąć do mniej więcej XIX wieku, kiedy był taki okres w Polsce i nie tylko w Polsce, że zbierano notatki, robiono, zbierano informacje na temat tego, jak żyli ludzie na wsiach. I to był taki rozkwit właśnie tego zainteresowania twórczością ludową. Czasopisma takie jak chociażby Wisła, czy Lud, czy te prace wszystkie Oskara Kolberga, czy też na przykład chociażby Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. Pamiętam do tej pory, jak znalazłam, bo takie źródło znalazłam, które miało bibliografię zapisaną zupełnie inaczej niż się współcześnie pisze. I patrzę, w tym źródle był taki skrót ZWAK. Ja tak sobie myślę, co to jest ZWAK? I potem gdzieś znalazłam rozwinięcie tego skrótu, że właśnie to był zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Tak się ucieszyłam, że wiem, o co chodzi, jaki ZWAK. I okazało się, że tak naprawdę tych źródeł było bardzo dużo. Na szczęście bardzo dużo z tych czasopism zostało już zdigitalizowanych w różnych bibliotekach uniwersyteckich. To też mi bardzo ułatwiło pracę. No i okazało się, że tak naprawdę tych źródeł było bardzo dużo. Potem znalazłam pracę doktorską po rosyjsku, która była też analizą nazw głosów ptaków z kolei. Tam też trochę było takiego zjawiska, którym ja się chciałam zająć, czyli symbolizmu dźwiękowego. Ta praca jakby z innej strony to analizowała, bo to były nazwy ptaków, a nie sposoby tłumaczenia ich głosów, chociaż to często się zazębia, bo jest wiele ptaków, które mają nazwy dźwiękonaśladowcze. Oczywiście teraz nie podam jakiegoś mądrego...
Kukułka chyba, prawda? A kukułka?
Tak. bardziej kukułka. Pójdźka też, słowa pójdźka, bo tłumaczono jej głos właśnie, że ona tak nawołuje pójdź, pójdź, tak domyślnie pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, czyli na tamten świat. Jan Sokołowski, profesor Jan Sokołowski pisał kiedyś, że to jest nieudolne tłumaczenie, ale ja się jakby pozwalam sobie się nie zgodzić z tą opinią, dlatego że faktycznie jak się posłucha pójdźki z bliska, to ona ma w tych takich swoich długich, przeciągłych zawołaniach, chodzi o ten terytorialny głos samca, ona ma taki wygłos na końcu, tak bardzo charakterystycznie moduluje tą sylabę w górę i to faktycznie brzmi jak taki idź, oczywiście nie do końca, tak wiadomo, że to jest próba tylko jakiegoś naszego odwzorowania tego dźwięku, ale to nie jest tylko taka sylaba, która się po prostu kończy i tam dalej nic nie ma, jak na przykład u Słóweczki chociażby tak jest. U Słóweczki faktycznie to jest tylko taki pół i nie ma nic. A u Pójdźki jest ta modulacja w górę i dlatego sobie to tak skojarzono właśnie z tym jedzistym na końcu. I ja się z tym jak najbardziej zgadzam.
Mówisz o tym, że ta literatura czy te źródła bazujące na polskim folklorze to jest głównie obszar Polski, ale właśnie co z tymi pozostałymi obszarami, które tutaj są wymienione, bo to też symbolizm dźwiękowy w rosyjskiej, brytyjskiej i hiszpańskiej literaturze. Jaki miałaś dostęp do źródeł z tych właśnie rejonów?
Na szczęście do źródeł rosyjskich też miałam dostęp, dlatego że znalazłam jedną książkę, w której autor zajął się symboliką zwierząt w kulturach słowiańskich. Ogromna praca i też ogromny jakby dorobek tego autora. I tam też o niektórych głosach mówił, podając źródła, więc też dzięki temu to było takie moje jakby wyjście do źródeł rosyjskojęzycznych. Tu szczególnie praca Dobrowolskiego, ale tam jak najbardziej też te źródła były. A jeśli chodzi o źródła brytyjskie, hiszpańskie, tu na szczęście też się okazało, była taka praca, nie pamiętam teraz w tym momencie, kto ją dokładnie napisał, Provincial Names of Birds in British Folklore, jakoś tak się nazywało, chociaż mogę to, podejrzewam, podać niedokładnie, bo to był długi tytuł, to też była praca z XIX wieku, ale tam też było dość dużo o głosach, ale też ukazała się książka w roku 2012, hiszpańska, która była poświęcona znaczeniu ptaków w folklorze hiszpańskim. I to była praca, w której bardzo dużo uwagi właśnie też poświęcono głosom. To akurat o tyle mankament był, że miałam jedno źródło, albo prawie jedno jedyne, bo jeszcze trochę miałam bajek hiszpańskich z innych źródeł, ale głównie bazowałam na tej książce. I dzięki temu miałam nawet taką, można powiedzieć, równowagę. Była pewna dominacja tych źródeł polskojęzycznych, ale nie na tyle, żeby te pozostałe źródła były niereprezentatywne, bo jednak tych pozostałych języków też miałam trochę, dlatego właśnie cieszę się z tego, że faktycznie ta równowaga, można powiedzieć, że jednak została zachowana. W tych czterech językach faktycznie udało mi się źródła znaleźć, a nawet nie w językach, bo jeszcze z języków miałam trochę katalońskiego, bo uznałam, że wprawdzie to trochę wykracza poza te moje ramy, ale jako ciekawostkę pewną dodam trochę tego i też miałam kilka źródeł z języka ukraińskiego. Jedno po prostu podam jako ciekawostkę, bo to był dialog Wilk, on był na tyle wartościowy, że uznałam, że jednak go dodam po prostu trochę jako taki wątek poboczny, ale też miałam trochę źródeł ukraińskich z czasów, kiedy tereny dzisiejszej Ukrainy były zamieszkiwane przez ludność polskojęzyczną, która też język ukraiński znała, więc tam też się często te języki nakładały na siebie. U Kolberga na przykład taki jest, można znaleźć takie teksty. Zresztą nie tylko tam, u Gustawicza też. W każdym razie dlatego też uznałam, że te źródła ukraińskojęzyczne umieszczę, mimo że one są trochę na peryferiach.
Poranek z RKK.
Słuchacie Państwo Radia Kraków Kultura, a ze mną jest doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa Izabela Dużyk. W związku z tym, że w tytule, ale też oczywiście też w treści pracy pojawiają się cztery obszary językowe, co najmniej cztery, bo tutaj jeszcze opowiadasz o tym, że były pewne pograniczne sytuacje, gdzie pojawił się dodatkowy język w Twojej analizie, ale nasuwa się takie myślenie o tym, że no, musiałaś w drodze analizy wpaść na wiele różnic i podobieństw w dźwiękach, w wzorcach dźwiękowych, w onomatopeicznych wzorcach. Chciałabym Cię teraz zapytać, co takiego pojawiło się między tymi językami wspólnego, a czy może było coś, co było zupełnie wyjątkowe dla danej struktury językowej?
Ja, analizując te różne źródła, byłam pod bardzo dużym wrażeniem tego, do jakiego stopnia te nasze sposoby odwzorowywania głosów ptaków są uniwersalne. To nie znaczy, że wszyscy wszystko tak samo interpretują, dlatego że musimy musimy pamiętać, że te nasze onomatopeje to są sposoby odwzorowywania głosów, które nie są mową ludzką i dlatego my nie możemy, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego dokładnie tak samo uchwycić. Przecież nawet jak dzieci się uczą mówić, to każde dziecko wymawia pewne wyrazy trochę inaczej.
Tak.
Mają jakieś swoje sposoby, zanim nauczą się zupełnie tej poprawnej takiej wymowy standardowej, to każde dziecko troszeczkę inaczej to robi. I to nie dlatego, że są jakieś jakby nieprawidłowości, po prostu każde trochę inaczej to słyszy, zanim opanuje to do perfekcji. I tak samo jest z nami. My nie możemy tego opanować do perfekcji, bo mówimy o zupełnie innym sposobie porozumiewania się. My nie mamy takiego aparatu głosowego, chociażby mają, no nie wiem, dajmy na to kury, i nie możemy tego tak po prostu dokładnie oddać. Ale to, co mnie fascynowało, to to, że jednak my w zasadzie to słyszymy pewne rzeczy bardzo, bardzo podobnie. Kuropatwy praktycznie we wszystkich językach odzywały się tak samo. To było coś w stylu albo cirik, albo kirwik, albo kirik, cirik, cirk, różne tego typu, właśnie takie bardzo przeciągłe, dość takie nietypowe, bo te głosy kuropat są takie trochę skrzeczące, trochę rzężące, trochę skrzypiące, ale jednak w tym jest coś takiego, że w zasadzie wszystkim się kojarzy z takim i z głoską R i też z tymi takimi szeloszczącymi głoskami właśnie szy akurat to nie, ale czy, ci i tutaj właśnie to się pojawia niezależnie od tego, o jakim języku byśmy nie mówili. Tak samo było w rosyjskim, tak samo było w polskim, akurat w angielskim to głosu kuropatwy nie znalazłam, ale w hiszpańskim też było bardzo, bardzo podobnie. I to jest coś absolutnie fascynującego, że mimo różnic to jednak te głosy są tłumaczone bardzo często naprawdę podobnie, szczególnie tam, gdzie mówimy o głosach ptaków, które są dość proste, bo na przykład jak weźmiemy sobie na warsztat taki głos jaskółki, dymówki, to to jest tak skomplikowany szczebiot, że oczywiście my nie możemy tego naśladować nawet chociażby w pewnym stopniu, bo każdy ptak odzywa się inaczej, nawet za każdym razem jeden samiec śpiewa trochę inaczej, mimo że ma jakąś swoją na przykład końcówkę charakterystyczną. U dymówek tak często jest, ale jednak ten cały ciąg dźwięków za każdym razem jest trochę inny i dlatego im jest głos ptaka bardziej skomplikowany, tym my tłumacząc go na język ludzki odchodzimy coraz dalej od tego pierwowzoru, ale to nie znaczy, że to podważa samoistnienie onomatopei, to po prostu świadczy o tym, że im jest bardziej skomplikowany głos, tym my mniej jesteśmy w stanie stworzyć coś, co jest przybliżone chociażby trochę do tego głosu. Ale te wszystkie proste dźwięki, kogut, no to wiadomo, u nas to jest kukuryku, w innych krajach, no nie wiem, chociażby w hiszpańskim to będzie bardzo często kikiriki, w języku rosyjskim też podobnie, angielski to jest akurat troszeczkę inny, mamy kokodudu, ale to też coś z tym, jakby z tą taką brzmieniową warstwą, która powtarza się to K gdzieś tam, to też jest jakby nie aż tak bardzo, to U na końcu też jest, tak, trochę tak jak po polsku. To są pewne różnice, ale to nie jest coś, co jest zupełnie innego, co by jakby stawiało pod znakiem zapytania w ogóle obecność onomatopei w języku, bo też są uczeni, którzy dyskredytują onomatopeje jako takie, a moim zdaniem jednak nie warto, bo ja uważam, że w tym jest więcej podobieństw niż różnic.
Czy widzisz po napisaniu tej książki, po wydaniu jej również, jakieś praktyczne zastosowanie tego świata, który opisujesz właśnie w swojej publikacji? Czy tam jest jakieś pole do tego, żeby w sposób praktyczny wykorzystać twoją pracę?
Onomatopeje dla dzieci mają znaczenie istotne w tym sensie, że dzieci, kiedy jeszcze nie potrafią posługiwać się jakimiś bardziej skomplikowanymi zdaniami, typu na przykład jakoś określać, nie wiem, że kogut pieje, tak, to są już w stanie nauczyć się, nawet jeszcze zanim się nauczą tej nazwy danego zwierzęta, że to już jest kukuryku. No akurat tak. Może kogut to nie jest najszczęśliwszy przykład, ale te wszystkie różne hał, hał, albo miał, miał.
Ko również, prawda? Jest dość proste i szybko się dzieci uczą. Tak.
Tak, to jest pierwsze coś, co się pojawia jeszcze nawet przed nazwą bardzo często jako takiego zwierzęcia. I też na przykład nawet jeśli dziecko jeszcze nie umie powiedzieć, że piesek szczeka, no to, że piesek robi hał, hał, albo nawet po prostu samo reagowanie na zasadzie hał, hał, no to już jednak jest coś, co się pojawia dość wcześnie. Ale to nie jest kwestia tylko czegoś tak abstrakcyjnego, bo jednak musimy pamiętać o tym, że zjawisko symbolizmu dźwiękowego jest też dużo bardziej zaawaluowane, dlatego że ono odnosi się do tego, w jaki sposób my postrzegamy różne głoski, które na przykład, dlaczego w kołysankach mamy tyle różnych luli-luli albo lulu, albo różnych jakichś takich właśnie delikatnych, dlatego że L jest największą spółgłoską, jaka w ogóle istnieje. Ptaki, które bardzo miękko śpiewają, chociażby lerka, zresztą dlatego właśnie ma taką nazwę jak lerka, to też od L się zaczyna, to nie jest bez znaczenia. Właśnie kiedy się tłumaczy, kiedy się próbuje jakoś odwzorować ich głosy, bardzo często to się robi przy pomocy między innymi głoski L. I to ma też wpływ na kołysanki. Co jest jakby zupełnie innym tematem, ale jednak jak się na to popatrzy, to jest pewien punkt wspólny. I to nie tylko w języku polskim tak jest, w rosyjskim to samo, w ukraińskim to samo. Jak jest kołysanka w języku angielskim? Lullaby. To też się to z niczego prawda. Nie wzięło. Mamy kolędę w języku angielskim, The Coventry Carol, i tam jest też luli, luli. Też się powtarza.
Chciałabym Cię zapytać o te największe wyzwania. Czy były w trakcie pisania książki jakieś momenty, w których, no nie wiem, przyszedł moment może takiego zwątpienia albo coś tak trudnego, że na przykład trzeba było zrezygnować z danej analizy?
Był taki moment, kiedy jeszcze nie rozsypał mi się worek ze źródłami, że tak to ujmę. Kiedy jeszcze trochę nie wiedziałam, gdzie szukać, czego szukać, to nie będzie za bardzo na siłę, jak do tego podejść, na ile to szczegółowo ma być wszystko przeanalizowane, to wtedy faktycznie miałam kiedyś taki okres, że czy to w ogóle jest sens pisać, może ja tu jakoś kombinuję z czymś, co tak naprawdę w ogóle jakoś trochę nie istnieje, a trochę jakby nawet jeśli istnieje, to jest tak marginalne, że może nie ma sensu, ale jednak jest, dlatego że wydaje mi się, że tu też nam wchodzi całe pole poezji. Dlaczego na przykład poezja jest pisana tak, a nie inaczej, czyli cała warstwa dźwiękonaśladowcza poezji, bo to nie musi być tak, że mamy onomatopeję, tylko jakby jako zjawisko, które wywołuje to dźwiękonaśladownictwo, można w taki sposób na przykład słowa, które istnieją, podobierać w wierszu, że one już wywołują pewien efekt jakiejś harmonii albo jakiegoś takiego skojarzenia z pewnymi dźwiękami, czy on na przykład mówiąc o deszczu, czy mówiąc o różnych innych zjawiskach przyrody, czy o jakimś szumie drzew, czy o jakichś, no nie wiem, o wodzie, o czymkolwiek tak naprawdę byśmy nie mówili, można już używając tej instrumentacji głoskowej, nawet jeśli nie używamy tych onomatopei, które się kojarzą dość dziecięco, można już osiągnąć te efekty, które w sposób podświadomy wywołują pewne skojarzenia dźwiękowe. To może być coś mniej szorstkiego, bardziej szorstkiego. Jeśli chcemy jakiś efekt grozy osiągnąć, to przydałoby się nam dużo R. Takie słowa chociażby jak terror czy horror, one też nie bez powodu mają tyle tego R w sobie. I to nie tylko zresztą w języku polskim. To są zapożyczenia oczywiście, ale właśnie dlatego są zapożyczeniami, że ludzie uznali, że one są z jakiegoś powodu takie specyficzne, bo one coś oddają, dlatego w ten sposób tego się używa. Jednym z ciekawszych takich elementów, o którym wspomnę, to to, że na przykład bardzo w wielu językach negatywnie jest postrzegana głoska S. Dlaczego? Dlatego, że to nam się podświadomie kojarzy z sykiem węża. Ktoś coś wysyczał,
podstęp,
to od razu też nam... Tak, dokładnie. Chociaż i tak w języku polskim my na to aż tak mocno nie reagujemy, bo język polski jest językiem, w którym mamy bardzo dużo tych różnych czy i tak dalej. Tak. Nawet spotkałam się z taką opinią językoznawczyni rosyjskiej, która właśnie też stwierdziła, że w języku polskim ta awersja do tej głoski S jest najmniejsza. W języku rosyjskim jest większa i to sporo.
Ale też do głowy zupełnie odległe skojarzenie mi przyszło, czyli nazwa jednego z domów w Harry Potterze, Slytherin, który był bardzo takim właśnie śliskim, nieprzewidywalnym ugrupowaniem studentów Hogwartu, prawda? I też to S na samym początku, zresztą ten wąż też tam się pojawia jako bardzo istotny motyw, ale od razu właśnie usłyszałam w głowie tą nazwę, kiedy powiedziałaś o S.
Dokładnie. I jeszcze nawet możemy sobie porównać, jeśli w języku angielskim mamy coś śliskiego, mamy na przykład slippery, także coś jest taką powierzchnią śliską. W języku polskim śliski, czyli mamy te zbitki, syly, to też nie jest bez znaczenia. To wszystko ma podłoże właśnie takie dźwiękowo-symboliczne. To nie są przypadki, że to się tak zrobiło. To tak samo jak na przykład niektórzy uważają, że te onomatopeje to są takie, że to trzeba tak szukać i to jest zapożyczone z łaciny, ale można na to inaczej popatrzeć. Dlaczego ludzie akurat, to co mówiłam chwilę temu, dlaczego akurat to zapożyczono, a nie coś innego? Właśnie dlatego, że ludziom się kojarzyło akurat tak. Uznawali, że to jest trafny odpowiednik.
My oczywiście dzisiaj mamy dla Państwa książki, nie z pustymi rękoma, przychodzimy. Izabela Dłużyk, Głosy ptaków, symbolizm dźwiękowy w polskiej, rosyjskiej, brytyjskiej i hiszpańskiej literaturze dziecięcej. Dwa egzemplarze na Państwa czekają, a moją gościnią na antenie Radia Kraków Kultura była Izabela Dłużyk. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Poranek z RKK.